I za pomocą Skype'a jest z nami doktor habilitowany Sławomir Sowiński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, kto ma teraz najkrótsze noce? Kto najpóźniej gasi światło w swoich gabinetach? No bo musi od nowa układać strategię kampanii wyborczej, odkąd na boisku pojawił się Rafał Trzaskowski.
Ja myślę, że akurat ta przypadłość dotknęła wszystkie sztaby wyborcze i we wszystkich sztabach wyborczych trzeba na zupełnie pisać się wyborcze plany i wyborcze scenariusze. Chociaż jeśli chodzi o tę nowość kampanii wyborczej, to mamy to do czynienia z pewnym paradoksem, bo rzeczywiście kampania startuje na nowo, ale jednocześnie tak naprawdę wraca w stare, dobrze znane, utarte kolejny polskiej polityki, w te kolejny polskiej polityki, w których polska polityka jest do roku 2005.
Czyli wracamy do konfliktu PO kontra PiS?
Polska Solidarna, Polska Liberalna, PO-PiS, prawda? Wracamy do sytuacji starcia dwóch wielkich bloków wyborczych. No i z tego punktu widzenia właściwie widzimy, że od roku 2015 skuteczne recepty na to starcie miał przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość, prawda? Bo to ono wygrywało kolejne sekwencje tego starcia. I w tym sensie oczywiście wymiana kandydata wykonana przez Platformę Obywatelską, kandydata w wyborach prezydenckich, no, ma swój głęboki sens, ale myślę, że droga do sukcesu jest bardzo, bardzo daleka.
No właśnie, jak odczytuje pan wyniki najnowszych sondaży prezydenckich? Kilkanaście procent Rafała Trzaskowskiego. To jest raczej trampolina na początku kampanii wyborczej, czy szczyt zjeżdżalni, z której jest tylko droga w dół?
Znaczy, po pierwsze, pamiętamy jako socjologowie, jako politologowie, prawda, że kilka sondaży to jeszcze nie jest obraz sytuacji, że ważne są tendencje, więc tak naprawdę trzeba będzie poczekać pewnie z tydzień, żeby te tendencje zobaczyć. Natomiast ja zwrócę uwagę, że niewątpliwie w tej chwili Rafał Trzaskowski ma dwa cele polityczne. Pierwszy, chyba taki bardziej bezpośredni, to po prostu jakby ocalić Platformę, to po prostu wyprowadzić Platformę z impasu, to po prostu zgromadzić pod sztandarem Platformy tych wyborców, którzy rozproszyli się w ciągu kilku ostatnich tygodni czy miesięcy pod różnymi sztandarami politycznymi.
Chce pan powiedzieć, że on nie startuje po to, żeby wygrać te wybory?
Myślę, że to jest cel pierwszorzędny i ten cel prawdopodobnie zostanie zrealizowany. Niezależnie od tego oczywiście jest ten cel, można by powiedzieć, prezydencki, ale to jest, ja uważam, cel bardziej odległy i tutaj też jest pewien paradoks, bo ja uważam, że rzeczywiście kandydatura Rafała Trzaskowskiego przybliża to, na czym zależy opozycji, czyli przybliża perspektywę drugiej tury wyborów prezydenckich, ale z drugiej strony zarazem jednocześnie Rafał Trzaskowski, gdyby znalazł się w drugiej turze, będzie, uważam, dla prezydenta Andrzeja Dudy znacznie łatwiejszym przeciwnikiem niż inny kandydat opozycji, który by się w drugiej turze znalazł, na przykład Szymon Hołownia czy pan prezes Kosiniak-Kamysz.
Dlaczego łatwiejszym?
To wynika z tego generalnie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że centrum polityczne, które moim zdaniem zadecyduje o wyniku wyborów prezydenckich, ma w Polsce charakter prawoskrętny. To znaczy, że jeżeli centrowemu wyborcy zabraknie jego, że tak powiem, takiego osobistego przedstawiciela, tego polityka, do którego jest przywiązany, a to jest sytuacja drugiej tury, prawda, gdzie nagle wielu wyborców jest w jakimś sensie jakby pozbawionych swojego bezpośredniego kandydata, to szukając jak gdyby za opłotkami tego kandydata drugiego wyboru, raczej wyborca centrowy patrzy w Polsce bardziej w prawo niż w lewo, prawda? To zresztą było widać, zobaczmy, w przypadku wyborców Platformy Obywatelskiej, którzy byli zawiedzeni jakoś kampanią pani Kidawy-Błońskiej, prawda? Pani marszałek Kidawy-Błońskiej. Oni raczej nie szukali tego swojego drugiego wyboru, tego zastępczego kandydata po lewej stronie, czyli u Roberta Biedronia, tylko raczej po prawej stronie, prawda? Czyli w kampanii pana Kosiniaka-Kamysza czy Szymona Hołowni.
Politolog Sławomir Sowiński jest naszym gościem. Panie profesorze, druga sprawa, pewnie trzecia za chwilę, bo ta kampania od nowa się zaczyna. Pytanie, co się wydarzy w najbliższych tygodniach. Czy pana zdaniem Kazik i jego najnowsza piosenka o bólu, znikająca z radiowej listy przebojów, może na dłużej nadawać ton kampanii wyborczej?
W wielkich miastach na pewno tak. Nie wiem, jak będzie z mniejszymi miastami, bo tam myślę, jakby no, troszkę jest inna percepcja, tam też inne znaczenie odgrywa w życiu internet, natomiast w wielkich miastach zdecydowanie tak. I myślę, że no ta sprawa jakby to była taka kropla, która przelała pewną czarę goryczy, pewną czarę ironii i wielu jakby unaoczniła sposób, w jaki obecne władze traktują publiczne media. I to na pewno jest sprawa, która nie pozostanie bez echa, zwłaszcza, że jakby jej skalę potwierdzają także sami politycy Prawa i Sprawiedliwości, prawda? Właściwie od soboty słyszymy takie bardzo krytyczne oceny tej sytuacji ze strony Prawa i Sprawiedliwości, no co również rodzi taki, bym powiedział, obraz pewnego chaosu, jaki się w tym obozie rodzi, a to nigdy nie służy kampanii wyborczej, w tym wypadku Prawa i Sprawiedliwości, a to zawsze, prawda, dodaje skrzydeł oponentom, w tym przypadku opozycji.
To a propos tego, co się w internecie dzieje i co żyje w internecie. Kilka milionów ludzi obejrzało w kilkadziesiąt godzin najnowszy film braci Sekielskich, Zabawa w chowanego. No i znów się zastanawiam, czy ten film będzie miał wpływ na to, co się wydarzy w najbliższych tygodniach kampanii wyborczej.
Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że te niezwykle bolesne, także dla mnie jako katolika, takie wstydliwe sprawy, no, znaczy to jest kwestia wstydu dla mnie też jako katolika, to co zobaczyliśmy w tych filmach, że to jednak jakby znajdzie taką swoją spokojną ścieżkę, taką możliwość jakby rozmowy o tym, głębokiej rozmowy o tym, bo uważam, że gdyby ta sprawa znowu jakby pojawiła się na politycznych sztandarach, w politycznej debacie, to ona by znowu została w jakiś tam sposób zbanalizowana.
Ale czy pana zdanie, panie profesorze, państwo zdało egzamin po poprzednim filmie braci Sekielskich, Tylko nie mów nikomu?
Znaczy, myślę, że nie. Myślę, że rzeczywiście choćby nieuruchomienie tej komisji, prawda, która miała w jakimś sensie pomagać Kościołowi, ale także wszystkim instytucjom publicznym, żeby tego typu sprawy no, w jakiś sposób kontrolować. Oczywiście to pokazuje, że politycy nie wzięli wystarczająco poważnie tej sprawy sobie do serca. Ale oczywiście także tutaj no, ten film pokazuje, że sporo do zrobienia jest także w samym kościele.
No właśnie, panie profesorze, czy zadawał pan sobie pytanie, jak to jest możliwe, że biskupi, hierarchowie, wykształceni ludzie, jakby nie było, mogli pomyśleć, że samo przenoszenie księży oskarżanych czy podejrzewanych o czyny pedofilskie z miejsca na miejsce, z parafii do parafii, rozwiązuje problem, załatwia sprawę. A to widzimy właśnie w tym filmie po raz kolejny.
Znaczy, tu mamy do czynienia z no, taką głęboką ludzką krzywdą, prawda, ofiar pedofilii i teraz jakakolwiek próba wytłumaczenia tego, prawda, ona może być od razu gdzieś postrzegana jako próba usprawiedliwienia, więc ja bym nie chciał tutaj takich podejmować interpretacji. Na pewno jest tak, że no, Kościół dopiero w ostatnim czasie jakby no, z całą otwartością zmaga się z tym problemem. Na pewno jest tak, że Kościół uczy się, jak się z tym problemem spotkać, także jak zapobiegać temu na przyszłość.
To o tym, myślę, jak Kościół tutaj sobie radzi z tym problemem i nie tylko. Rozmawiamy dalej na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Tam serdecznie zapraszamy i słuchaczom dziękujemy. Sławomir Sowiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wciąż z nami. No właśnie, panie profesorze, a propos Kościół, bo Kościół to nie tylko instytucja, nie tylko hierarchowie, ale czy dostrzega pan silny, wewnętrzny, oddolny ruch świeckich, którzy domagają się zdecydowanych działań od hierarchów w sprawie pedofilii w Kościele?
Nie wiem, czy silny, ale na pewno taki ruch w Kościele istnieje. Po pierwsze, to jest, ja bym powiedział, no taki wstyd i takie też poczucie pewnej no, bezradności takich zwykłych katolików jak ja, prawda, którzy temu wszystkiemu się przyglądają.
Ale dlaczego to jest poczucie bezradności? No jest inicjatywa Zranieni w Kościele na przykład, która wspiera no ofiary, tak, pomaga no tak, im, ale prowadzi no, znaczy, te sprawy.
Takim, jakby na takim podstawowym poziomie, bo no, Kościół jest moim życiem, moją drogą, wszystko co najlepsze w moim życiu, mówię teraz o sobie, wydarzyło się w jakimś sensie w Kościele za sprawą Kościoła. I w tym sensie, kiedy jakby teraz widzę, że takie rzeczy w Kościele były no, możliwe, to jest też poczucie pewnej pewnej w jakimś sensie bezradności, pewnego wstydu, ale poza tym są oczywiście inicjatywy świeckich, jest inicjatywa środowiska więzi, prawda, zranień w kościele, która nie jest inicjatywą szeroką, ale która odbija się szerokim echem, zrobiła bardzo, bardzo wiele dobrego, nie tylko ze względu na wizerunek Kościoła, bo to przecież nie chodzi o sprawę wizerunku, ale jakby o takie pokazanie rzeczywiście prawdziwej tożsamości Kościoła, takiej tożsamości ewangelicznej. To jest pewna prawda, że bardzo często właśnie bardzo wiele dla Kościoła robi niewielu, ale też pamiętajmy, że Kościół instytucjonalny przez ten ostatni rok, no to nie jest tak, że nic nie robi, prawda? Powstała Fundacja Świętego Józefa, która jest taką inicjatywą tak naprawdę wszystkich diecezji, które powołały taką instytucję, która ma w sposób realny, prawda, wspierać pokrzywdzonych, czy też no, w jakiś sposób spotykać się z ich słusznymi oczekiwaniami, czy słusznymi roszczeniami.
Ale a propos oczekiwań, też... pan oczekiwał, że ktokolwiek poniesie personalnie konsekwencje tego ukrywania sprawy, czy przenoszenia księży z miejsca na miejsce. Było oczekiwanie, że będą dymisje wśród polskich hierarchów. Oczekiwanie, które zostało na etapie oczekiwań.
To jest pytanie do poszczególnych diecezji. Ja też tutaj nie chcę...
Nie, to jest pytanie do pana jako człowieka Kościoła. Tak. Tak się pan deklaruje.
No ja bym oczywiście chciał, żeby... nie zabrakło w Kościele i wierzę to, że nie zabraknie w Kościele takiej odwagi, także odwagi personalnej do ponoszenia odpowiedzialności. I na pewno takie filmy jak film braci Sekielski, przepraszam, temu pomagają. Ja powiem tak, ja jestem z jednej strony właśnie katolikiem, z drugiej strony jako politolog jestem przekonany, że my potrzebujemy Kościoła, także jako społeczeństwo, prawda? Także jako społeczeństwo w XXI wieku, także jako, można powiedzieć, polska demokracja, potrzebujemy Kościoła, który też będzie pokazywał, nie wiem, granice na przykład polityki, który będzie pokazywał politykę jako dobro wspólne, ale żeby Kościół mógł tę rolę pełnić, oczywiście musi mieć w sobie taką odwagę, taką gotowość szukania wiarygodności w takich najtrudniejszych również sytuacjach. Wierzę, że tak będzie. I ta moja wiara też nie jest no, całkiem pusta, bo też zwróć uwagę, że po pierwszym filmie braci Sekielskich przewodniczący konferencji Episkopatu właśnie w pierwszych godzinach dziękował za ten film. Teraz ksiądz prymas, ksiądz arcybiskup Wojciech Polak no, również po tym filmie w taki poważny bardzo sposób podszedł do tych spraw, które tam zostały pokazane, informując, że no też sprawę skierował do Watykanu. No, mam nadzieję, że
panie profesorze, tylko te słowa padły, a potem były działania. Potem były działania, które obserwujemy chociażby w tym najnowszym filmie. I te działania nie idą w parze ze słowami, które wówczas słyszeliśmy.
No też, znaczy, broń Boże, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jako usprawiedliwienie, ale też trzeba pamiętać, że Kościół... przy całej swojej kolegialności jest też bardzo autonomiczny. To znaczy, że tak naprawdę poszczególni biskupi w sensie prawa kanonicznego są dość autonomiczni. No i to oni gdzieś jakby w swoich, można powiedzieć, sumieniach podejmują kroki, też w swoich sumieniach decydują, jak bardzo, można powiedzieć, otwarcie i radykalnie potrafią spotkać się z tym problemem. Jak widać, no to jest różnie, prawda? Ta różnorodność Kościoła w tym wypadku nie jest, można powiedzieć, jego siłą, prawda? I jak widać, są takie, mam nadzieję, pojedyncze przypadki. Mam też nadzieję, mówię, że będziemy w tym kontekście z taką powagą i z taką wrażliwością dla skrzywdzonych rozmawiali, ale coraz bardziej w czasie przeszłym. To znaczy, że wszystko, ten wstyd, którego też teraz doświadczamy, ale też ból tych skrzywdzonych, które zobaczyliśmy, że on no jednak uchroni nas na przyszłość przed takimi sytuacjami.
Pytałem o tę kampanię wyborczą i o ten wątek nieprzypadkowo, bo spojrzałem na wyniki badania Ibrisu dla Onetu. Z tych badań wynika, że ponad 70% ankietowanych negatywnie ocenia działania rządu w sprawie pedofilii w Kościele. To a propos komisji, która do tej pory nie rozpoczęła działania, państwowej komisji. I tu ciekawe jest to, że oceny rządu w sprawie działania związanego z wyjaśnianiem przypadków pedofilii są bardzo mocno no, polityczne, w tym sensie, że są powiązane z preferencjami politycznymi. To znaczy wyborcy opozycji mówią, że absolutnie tutaj się wydarzyło za mało. Tak krytyczni nie są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Siłą rzeczy ta sprawa jest polityczna, choćbyśmy tego nie chcieli.
To prawda, ale jeszcze raz powtórzę, na pewno polityka, a tym bardziej kampania wyborcza, no jest, można powiedzieć, ostatnią drogą do tego, żebyśmy my wszyscy mogli spotkać się, że tak powiem, także Kościół z jakby istotą, z całą dramaturgią tego problemu. Ja tylko przypomnę, że ta sprawa, no po raz pierwszy, kiedy pojawiła się w zeszłym roku, no to siłą rzeczy, ja nie mówię, że taka była, broń Boże, intencja twórców tego filmu, ale ona została wzięta jakoś na polityczne sztandary, można powiedzieć, prawda, bo to była końcówka kampanii wyborczej w maju 2019 roku. No i to nie służyło jej rozwiązaniu, bo właściwie po tej kampanii, po rozstrzygnięciu tej kampanii, właściwie no wszyscy doszli do wniosku, że sprawy już nie ma, prawda? Skoro można powiedzieć
Znów mamy kampanię wyborczą i to znów nie jest dobry prognostyk pewnie dla tej sprawy. Ale a propos kampanii, panie profesorze, do niej powróćmy i spójrzmy jeszcze na kilku innych bohaterów tych wydarzeń najbliższych tygodni i wielu poprzednich. Jak bardzo, pana zdaniem, polityczny projekt Szymona Hołowni, taki nowy ruch polityczny, który on zapowiada na czas po wyborach, jest związany z tym, jaki wynik osiągnie sam Hołownia, a jak bardzo powodzenie tego planu jest związane z wynikiem, jaki wypracuje Rafał Trzaskowski?
No, niewątpliwie mamy tu do czynienia z systemem naczyń połączonych, prawda? I te przepływy elektoratów są tak naprawdę decydujące. I można powiedzieć, że pewien wzrost notowań Szymona Hołowni no był przede wszystkim efektem słabości kampanii wyborczej pani marszałek Kidawy-Błońskiej, ale ten fakt, można powiedzieć, stał się pewną rzeczywistością i teraz tak łatwo nie będzie oczywiście go odwrócić, prawda? Nie będzie tak łatwo panu Rafałowi Trzaskowskiemu odebrać elektorat Szymona Hołowni, dlatego że on też pokazał pewien profesjonalizm. Wlał też w część wyborców pewną nadzieję, taką dość często powtarzaną w polskiej polityce, nadzieję, że inna polityka jest możliwa, prawda? Że możliwa jest polityka bez partii politycznych, że możliwa jest polityka bez konfliktów politycznych. Ja generalnie, przyglądając się polskiej polityce, jestem tutaj dość sceptyczny i akurat uważam, że potrzebujemy i partii politycznych, i profesjonalizmu politycznego, nawet ze wszystkimi tego mankamentami. Natomiast pan Hołownia skorzystał z pewnego momentu, wyczuł pewną chwilę, prawda? Chwilę, można powiedzieć, zawahania czy błędu jego konkurentów, ale też pewną szczególną chwilę, jaką był no, taki kryzys polityczny związany z pandemią, zyskał na tym. Czy wejdzie do drugiej tury, tego nie wiem. Myślę, że oczywiście pojawienie się Rafała Trzaskowskiego będzie dla niego tutaj dużym wyzwaniem, dużym problemem, ale na pewno zaznaczył się w polskiej polityce i na pewno zbierze taki kapitał, że po wyborach prezydenckich no będzie miał różne, że tak powiem, opcje, różne możliwości i będzie mógł się zastanawiać, jak ten kapitał zagospodarować. Będzie tego kapitału wystarczająco dużo.
O swoich ambicjach partyjnych mówi też na przykład Jarosław Gowin w rozmowie z Rzeczpospolitą. Deklaruje tak. Chciałbym doprowadzić do zebrania rozproszonych środowisk konserwatywno-liberalnych i zbudować mocną partię republikańską. Takie porozumienie plus to jest coś, co się może udać w najbliższym czasie.
Marzenie o partii liberalno-konserwatywnej, marzenie o partii, która no jest, znaczy niesie na sztandarach taki nowoczesny konserwatyzm, prawda? Też marzenie o partii, która jakby wprost nawiązuje najlepszych tradycji Polskiego Sierpnia, ono właściwie przez polską politykę, można powiedzieć, toczy się od roku 89 i nigdy tak naprawdę nie zostało przez nikogo zrealizowane. Powstawały różne projekty polityczne, różne partie polityczne, mniejsze lub większe, czasem skrzydła wielkich partii politycznych, które właśnie próbowały ten elektorat liberalno-konserwatywny zebrać pod jednym sztandarem. Nigdy to nie zakończyło się jakimś spektakularnym sukcesem i pewnie też nie wróżyłbym Jarosławowi Gowinowi stworzenia jakiejś partii masowej, takiej, jak się to nazywa w politologii, partii ludowej, takiej partii, prawda, która będzie miała wiele skrzydeł i samodzielnie się nie po władzy. Natomiast
to może myślę, Władysław że... Kosiniak-Kamysz ma szansę ten plan zrealizować, wyobraża
natomiast
pan sobie?
Myślę, że na przykład właśnie Jarosław Gowin, gdyby kiedyś tak się zdarzyło, że jego drogi polityczne by się jakoś skrzyżowały na przykład z drogami prezesa Kosiniaka-Kamysza. Oczywiście to jest no, pewna taka mniemanologia, prawda, i taka fantazja, ale gdyby się kiedyś tak zdarzyło, to tacy politycy mają szansę stworzyć jakąś partię, która stanie się w miarę trwałą reprezentacją politycznego centrum, prawda? Taką właśnie partię, która będzie liberalna rynkowo i konserwatywna obyczajowo. Na to uważam, pewna szansa jest i to by oczywiście w sposób zasadniczy zmieniło geometrię polskiej polityki. To by oczywiście musiało zamknąć ten etap polskiej polityki, który zaczął się w roku 2005. Czy tak będzie? Zobaczymy. Dużo zależy też od sytuacji wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, bo gdyby rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość przegrało wybory prezydenckie, prawda, no to tam się pojawi oczywiście potężny kryzys wewnętrzny, no i wtedy rzeczywiście szansa na to, żeby ten bipolarny układ polskiej polityki zmienić jest większa i wtedy też oczywiście Jarosław Gowin ma jakby szersze pole do działania. Jeżeli Andrzej Duda zostanie prezydentem, jeżeli stanie przez najbliższe 3 lata w tym właśnie układzie bipolarnym, no to wtedy szansa na jakąś partię centrową będzie moim zdaniem umiarkowana i też ta misja Jarosława Gowina będzie dużo, dużo trudniejsza w ramach przynajmniej obozu dobrej zmiany.
To a propos wybory. No, Rafał Trzaskowski ogłosił, wszyscy idziemy na wybory, wszyscy idziemy głosować. Choć jeszcze przed chwilą liderzy Platformy Obywatelskiej przekonywali, że nie są przekonani, że te wybory, które za chwilę się odbędą, będą demokratyczne i będą spełniały konstytucyjne przymioty. Czy to jest tak, że Platforma zauważyła, że już dalej nie może się okopywać, dalej nie może mówić właśnie o tej, o konstytucji, o tym, że te wybory mogą nie być demokratyczne i musi po prostu zachęcić do głosowania?
Ja myślę, że błąd Platformy Obywatelskiej, czy mówiąc precyzyjnie, błąd sztabu pani marszałek Kidawy-Błońskiej, wtedy kiedy oni ogłaszali zawieszenie kampanii, polegało na tym, że oni nie odróżnili roli polityków i roli, że tak powiem, autorytetów w polityce. Bo ja uważam, że to, że różne autorytety, prawnicy, nie wiem, lekarze, filozofowie, także Episkopat Polski mówili, że te wybory, no one, znaczy, że one w zasadzie tak naprawdę na początku maja nie mogą się w sposób taki, bym powiedział, prawidłowo odbyć. Ja tak interpretuję też na przykład głos Episkopatu. Mieli rację, natomiast rolą polityków nie jest, że tak powiem, w polityce mówienie o swoich przekonaniach czy mówienie o wartościach, ale jest wprowadzanie tych wartości w życie, prawda? I tak naprawdę politycy powinni walczyć, a nie wchodzić w taki, bym powiedział, kostium mędrców. I tutaj myślę,
ale
że
podcina pan gałąź, na której pan siedzi. Mówi pan, że politycy nie powinni słuchać tychże mędrców, nie powinni słuchać autorytetów?
Nie, znaczy nie powinni wchodzić w ich rolę, powinni walczyć, prawda? Nie jest ich rolą mówienie o wartościach, tylko jest ich rolą po prostu walka.
No i liderzy PO mówią, że oni właśnie wywalczyli, że oni sprawili, że tych wyborów w maju nie było. No i tak, to jest znaczy, cel, który założyła sobie Małgorzata Kidawa-Błońska.
Ja uważam, że to, że te wybory się nie odbyły, są sukcesem, to, że się nie odbyły 10 maja i oczywiście sukces ma zawsze wielu ojców i wiele osób się teraz do tego przyznaje. Nie sądzę, żeby akurat to wycofanie się pani marszałek Kidawy-Błońskiej z kampanii przybliżyło to, że tych wyborów nie było. Odwrotnie, to właściwie sprawiało, że z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości te wybory były szczególnie, że tak powiem, atrakcyjne. Tu zdecydowało co innego. Tu zdecydowały problemy techniczne, tu zdecydował samorząd. Tu wreszcie, mówię, zdecydował głos wielu różnych autorytetów, z którym po prostu PiS musiał się liczyć.
To krótko na koniec, jeszcze jeden wątek. Protesty przedsiębiorców, które trwają na razie punktowo i być może na tym się skończy. Nie wiemy, ale czy to jest lawa, która może się rozgrzać dużo bardziej i rozlać się na polskie ulice?
No, to jest taka emocja, która jest zrozumiała, dlatego że myśmy na początku marca zostali, że tak powiem, właśnie z dnia na dzień zamknięci i pozbawieni wielu z nas możliwości zarobkowania. I ja uważam w sposób zupełnie słuszny, żeby nie było wątpliwości, ale jednak bez pewnej społecznej dyskusji, prawda? Bez do pewnego też pokazania tutaj różnych stanowisk, też bez pokazania związanych z tym kosztów. I my teraz do tej dyskusji wracamy, prawda? Też do tej dyskusji, kto ponosi dzisiaj największe koszty. Największe koszty ponoszą oczywiście przedsiębiorcy. I w tym sensie myślę, że dyskusja na ten temat jest potrzebna, natomiast czy to się przerodzi w jakąś lawę protestów? Na razie wydaje mi się, że nie. Jeżeli rząd będzie rozsądnie do tego podchodził, jeżeli rząd nie będzie tu stosował jakichś takich rozwiązań, bym powiedział, no ponad miarę, prawda, że nie będzie demonstrował siły, to wydaje mi się, że jest szansa, że tę dyskusję, przez którą przechodzi cała Europa, przejdziemy w miarę spokojnie i też znajdziemy sprawiedliwe rozwiązanie, prawda, czy takie sprawiedliwe rozłożenie kosztów tego lockdownu, który przechodzimy, bez demonstracji ulicznych.
Tak, tylko takie momenty bardzo często rodzą nowych liderów. Pojawiają się przywódcy, którzy próbują albo wykorzystać sytuację, albo po prostu stać się liderami dla określonych grup. No i słyszymy na przykład, że Paweł Tanajno, organizator tych protestów przedsiębiorców, jeden z kandydatów na prezydenta, razem z Michałem Kołodziejczakiem, liderem Agrounii, zapowiadają, że stworzą nową partii, która no, na tym proteście ma być między innymi budowana.
To nie jest
budowana.
Pierwsza tego typu zapowiedź w ostatnich latach, ale wydaje mi się, że czasy Andrzeja Lepera mamy jednak już za sobą i że no, jakby taka droga do władzy czy na salony władzy poprzez protesty społeczne nie jest dzisiaj tak drogą prostą, krótką jak w latach 90. Jesteśmy jednak chyba w innym trochę momencie polskiego życia politycznego.
Profesor Sławomir Sowiński, politolog z UKSW. To już absolutnie na koniec. Jesteśmy przy okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły, więc wracając do wątków z Kościołem związanych. Czy są słowa Jana Pawła II, do których pan wraca szczególnie chętnie?
Tak, to jest cytat z Ewangelii Świętego Jana z 8 rozdziału. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. To są, myślę, takie słowa, które papież powtarzał bardzo często i my je dzisiaj też powtarzamy, także w kontekście tej sytuacji, tej bolesnej sytuacji, o której rozmawialiśmy. Tylko prawda może nas wyzwolić.
No tak, tylko w polityce prawda nie zawsze jest
bezcenna. Ja mówię o tym kontekście no, tego bolesnego problemu z pedofilią, ale myślę, że też no, kampanie też pokazują pewną prawdę o politykach, o ich kompetencjach, o ich charyzmie i w tym sensie prawda też tu jest miejsce na prawdę i na to zdanie.
Sławomir Sowiński, Marcin Zaborski, bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo.